Teraz będzie o zwierzętach, ale i o ludziach. Od czerwca w Szczecinie działa pierwsza całodobowa przychodnia weterynaryjna. W mieście i okolicy od lat był problem z nocnymi dyżurami weterynarzy, a gabinety, które próbowały podjąć wyzwanie, niestety szybko się poddawały lub przyjmowały zwierzęcych pacjentów nieregularnie. Rentgen, USG, laboratoria, sale operacyjne, a wszystko po to, by nowa lecznica była najnowocześniejszą placówką tego typu w regionie. Nie tylko te urządzenia, które wymieniłem, ale jeszcze można powiedzieć o rezonansie magnetycznym. Mimo że powstanie przychodni spotkało się z pozytywnym odzewem właścicieli zwierząt, to niespełna 2 miesiące po otwarciu na światło dzienne wychodzą inne problemy. Chodzi o brak chętnych do pracy w tym miejscu lekarzy i nie tylko lekarzy, a powód? Agresja ze strony właścicieli zwierząt. Personel skarży się na zachowanie osób, które przyjeżdżają w poszukiwaniu pomocy dla swoich pupili. No i nasze pytanie, skąd bierze się złość wobec tych, którzy pomagają? Jak temu zaradzić? Czy jest jakiekolwiek usprawiedliwienie takiego zachowania. A nasze zaproszenie przyjął pan dr Leonard Gugała, lekarz weterynarii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa serdecznie.
Który zresztą sprawuje nadzór i szefostwo nad tą właśnie całodobową placówkę przy ulicy Szczecińskiej.
Szosa Stargardzka,
prawie. Tak. Szosa Stargardzka
61.
I telefonicznie jest z nami pan dr Bartłomiej Kurosz, lekarz weterynarii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No to panie doktorze, dr Leonard Gugała, czy rzeczywiście problemem stają się agresywni pacjenci, a właściwie nie pacjenci, tylko opiekunowie pacjentów, czyli zwierząt, którzy się pojawiają w państwa klinice na tym nocnym dyżurze?
No fakt, tutaj trzeba absolutnie dodać, że pacjenci są coraz mniej agresywni, a niestety odwrotnie proporcjonalnie do swoich opiekunów. No proszę państwa, tutaj agresja no to jest taka jeden z powodów jakichś takich powiedzmy bojaźliwości lekarzy, weterynarii, personelu do pracy w tych nocnych warunkach. Druga sprawa to jest no po prostu jakieś takie wyimaginowane chyba wyobrażenie o klinice nocnej. Może jest to bardzo utożsamiane z tak zwanym SOR-em ludzkim, gdzie no, powiedzmy sobie szczerze, no, działa o wiele więcej oddziałów. Działa praktycznie cały szpital. Można powiedzieć, że 24 na dobę działa ze wszystkimi oddziałami. Natomiast u nas no, mamy lekarzy dyżurnych. Jest to jakby no, zamysł kliniki całodobowej. To jest taki, żeby pomóc w tych najbardziej nagłych przypadkach. No i później na następnych powiedzmy dni, na następne dni leczenia powinno się odsyłać dalej do innych ośrodków. No teraz powiem szczerze, poglądając na tą weterynarię, to widzę zupełnie jakby z innej strony tą weterynarię, inne potrzeby, że nie ma jakby możliwości szpitali dziennych nawet, gdzie by tych pacjentów odesłać do specjalistów. No i następny brak, to jest brak specjalistów z prawdziwego zdarzenia. I po prostu tak ja próbuję analizować, skąd bierze się ta agresja. No agresja najczęściej bierze się stąd, że opiekun jest po pierwsze bardzo niecierpliwy, bo przyjeżdża ze swoim pupilem, jest godzina pierwsza, druga, trzecia w nocy czy czwarta i on na przykład zastaje jakąś kolejkę. No i w tym momencie on nie może zrozumieć, że jeszcze ktoś przed nim będzie. Ja mogę opowiedzieć taką jedną sytuację z nocnych dyżurów, gdzie miałem akuratnie w jednym momencie, w jednej minucie, w jednej godzinie po prostu trzech pacjentów, którzy miały potężne duszności. Naprawdę to były duszności na granicy po prostu śmierci. No i w pewnym momencie, kiedy udzielałem pomocy jednemu pacjentowi, opiekun drugiego pacjenta szarpał mnie za rękę, mówi: błagam pana, niech pan ratuje mojego pieska. I tu akurat w tym wypadku nie było agresji, to była taka rozpaczliwa akcja tego opiekuna. No to jest nierealne. W pewnych sytuacjach oczywiście udało mi się wszystko idealnie zrobić, ale muszę państwu powiedzieć, że no nie wiem skąd człowiek może mieć jeszcze dodatkowe jakieś siły. Natomiast nie każdy się z tym wszystkim może pogodzić. No jeżeli dochodzi do złośliwości, to najczęściej są to powiedzmy no jakieś takie obrażania słowne, po czym no niektórzy niepogodzeni opiekunowie no zaraz za chwilę siadają, że tak powiem, siadają do komputera, włączają internet, no i w tym momencie się wylewa żółć taka po prostu no nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego. A niestety my, proszę państwa, jesteśmy tak zwanym workiem do bicia. No po prostu nie mamy prawa, żeby się bronić. Tylko jedynie możemy się bronić w sądzie.
A propos agresji i takich agresywnych zachowań, głośna była taka sprawa w Otwocku, prawda? Lecznicy zapewne panowie słyszeli. Ja przytoczę opis z Gazety Wyborczej. Koniec lutego, lecznica w Otwocku. Ma pani uśpić tego psa i dać mi nowego, usłyszała Joanna Gontarz. Zerknęła na mężczyznę, który wszedł do gabinetu oraz na suczkę w typie owczarka belgijskiego, bez kagańca i bez smyczy. Gdy odmówiła, rzucili się na nią i on, i pies. Zaczął mnie bić. Nie wiem, gdzie uderzał, trudno teraz odtworzyć. Docisnął mnie do ściany, opowiada. Zaczęła krzyczeć, ale kobieta, która sprzątała lecznicę na górze, nic nie usłyszała. W gabinecie była sama. Krzyk sprowokował psa. Rzucił się z zębami na jej lewą nogę oraz pod brzusze. Joanna twierdzi, że nie był trenowany. Wtedy byłoby gorzej. W końcu owczarek belgijski to pies, maszyna, nie przestaje bez komendy. Joanna uderzyła mężczyznę kilka razy dłonią, a może telefonem, nie pamięta. Przestał ją atakować. Pies też odpuścił. Klient znowu zapytał, czy uśpi psa. Zgodziła się, powiedziała, że musi pójść po leki. Zawahał się, ale pozwolił. Ostrzegł, żeby nigdzie nie dzwoniła. Po drodze na górę Joanna wybrała numer alarmowy. Potem przez okno zobaczyła, że mężczyzna wychodzi bez psa. Pewnie został zamknięty w gabinecie, pomyślała. Patrol zjawił się po kilku minutach. Policjantów zamurowało, gdy zobaczyli jej zakrwawioną nogę. Wezwali karetkę. I przenosimy się do pana doktora Bartłomieja Kurosza, lekarza weterynarii. Z pana doświadczeń ta agresja pacjentów, a właściwie opiekunów pacjentów, jest coraz większa, czyli opiekunów zwierząt?
Czy ja wiem, czy coraz większa? Może trochę tak. Natomiast kwestia to też to, co tam doktor Gugała podkreślał. Opieka nocna jest dość specyficzną, że tak powiem, opieką i trafiają tam ludzie tacy, którzy są z bardzo różnych miejsc, przyzwyczajeni do bardzo różnego poziomu usług i niestety moim zdaniem też bardzo często z tego tytułu wychodzą różne dziwne sytuacje, bo to są często pacjenci leczeni gdzieś w innych mniejszych gabinetach, czasami tygodniami, a na swoją ostatnią wizytę nocną trafiają właśnie do takiej kliniki całodobowej. Wydaje mi się, że rzeczywiście ludzie, zresztą słyszymy ostatnio też o dużej ilości takich różnych agresywnych zdarzeń dotyczących lekarzy medycyny ludzkiej, SOR-ów właśnie, gdzie no, myślę, że to idzie podobnie. Niestety ludzie jakby są tacy coraz bardziej gdzieś tam roszczeniowi, wymagający. Mam wrażenie, że tacy troszeczkę, nie wiem, czują się może bezkarni też. No tak, zdarzają się takie sytuacje.
No i wracamy do pana doktora Leonarda Gugały. Panie doktorze, czy tam u państwa w tej właśnie klinice, która całą dobę pracuje i ma ten taki, można powiedzieć, nocny dyżur, jest jakiś taki napis, że zgłoszenia przyjmujemy w takiej kolejności, no, że im większe zagrożenie życia najpierw, potem mniejsze. Czy ludzie tego nie rozumieją, stąd te nerwy? No bo nie pojmuję, tak jak pan doktor opowiadał o tym panu, który prosił, żeby pan ratował jego psa, ale nie wszyscy proszą.
Na pewno na stronie są umieszczone takie informacje, ale powiem państwu tak, no w momencie, gdy są emocje, ja myślę, że tutaj żadne napisy, żadne jakieś, powiedzmy, nakazy, zakazy jakby przestają funkcjonować. No ja powiem tak, z jednej strony, jako że bardzo długo pracuję w weterynarii, ja poniekąd rozumiem tych opiekunów, prawda? Ponieważ to jest moment takiego zagrożenia utraty opiekuna wyzwala w nas, znaczy utraty pupila wyzwala w nas naprawdę no bardzo różne emocje, których byśmy się w życiu nie spodziewali, tak? Ja niejednokrotnie miałem takie sytuacje, że niejednokrotnie i to w ostatnim czasie było tak, że pani po prostu, czy pan, nieistotne, no opiekunowie po prostu potrafili naprawdę bardzo ostro wyzwać, że to jest to są mordercy, że to jest, no w ogóle nie będę cytował tego, bo to nie ma naprawdę najmniejszego sensu. W każdym razie to były epitety okrutne, po czym w momencie, gdy po prostu no ochłonęli, gdy jakby doszli do siebie, no potrafią być telefony z takim przeproszeniem i tak dalej. Także przepraszamy, to nie wiedzieliśmy, że tak się zachowamy. To było mocniejsze od nas. Tylko ja zawsze mówię, że państwa, to jest dla nas, to jest takie dorzucenie do tego naszego worka emocji, do tego worka tego odczucia takiego po prostu, no, bezbronności, to jest kolejny kamień taki. Po prostu po takim dyżurze, jak się wychodzi z takim workiem kamieni, no to trudno jest się z tym wszystkim godzić. No i oczywiście najczęściej to są groźby. Ja wam to zrobię, ja was opiszę, ja was zamknę tą klinikę, ja was tu zniszczę, ja was zrównam z ziemią. No to jest taka klasyka, nie? To już jest od dawna, także ja to, do tego to troszkę przywykłem. Także no, to jest taka, ja myślę, że to są te... Ludzie nie radzą sobie z sobą. To jest pierwsza sprawa, tak? I bardzo mi się podobało, co pan doktor Kurosz powiedział właśnie, że to jest tak, że gdzieś tam to leczenie jest, lekarz bardzo często zapewnia, będzie dobrze, będzie lepiej, damy zastrzyk, jeden, drugi, trzeci, poczekajcie i nagle jest pogorszenie takiego stanu i no i właśnie i gdzieś się trzeba wyżyć.
A to jest trudna sytuacja o tyle, że psy czy koty żyją krócej od ludzi i często właśnie trzeba się pogodzić z tym, że takie zwierzę odchodzi. No, zastanawiam się, drodzy panowie, nad powodami tej agresji. To na pewno jest niespełnienie oczekiwań, prawda? Długie oczekiwanie. Może też czasem
koszty.
Ceny, właśnie leczenie nie daje efektów. Wracamy do pana doktora Bartłomieja Kurosza. Czy to właśnie zależy od pacjenta. Czasem jest to ta mieszanka tych wszystkich względów. Czasem też cechy osobowe danego opiekuna. Jak to z pana doświadczenia wygląda?
Myślę, że to wszystko, o czym pan powiedział. Natomiast też, no niestety, łyżka dziegciu. Nie zawsze niestety w naszym cudownym społeczeństwie zwierzęta rzeczywiście traktowane są podmiotowo. Niestety wielokrotnie są traktowane przedmiotowo, jak coś, co się popsuło. A my niestety jak rzemieślnicy, którzy mają to naprawić, płacę i wymagam. I to jest niestety przykre, bardzo przykre. Na szczęście my mamy mnóstwo opiekunów, którzy tak do tego nie podchodzą, ale gro tych sytuacji niestety też troszeczkę wynika z tego. Czyli tak naprawdę jesteśmy społeczeństwem, które troszeczkę, mam wrażenie, musi się jeszcze troszeczkę tutaj w stosunku do zwierząt i między innymi przez to też do lekarzy weterynarii jednak troszkę zmienić, troszkę dojrzeć, bo mam wrażenie, że z tego tytułu też mnóstwo rzeczy wynika. Bo to doktor powiedział, no koszty, jak najbardziej są koszty, ale przecież tam pracują ludzie, tam pracuje sprzęt i to no, nie powinno być dziwne dla nikogo. Natomiast wielokrotnie jeszcze wciąż się spotykamy z sytuacjami, że mimo tego, że opiekun ma zwierzę, ma zwierzęta od lat, to dziwi się, że on ma serce, dziwi się, że on ma płuca, dziwi się, że trzeba mu wykonać pewne badania, które w medycynie ludzkiej na tym SOR-ze są normalne, że wszystkie są wykonywane po kolei po to tylko, żeby pomóc lekarzowi w postawieniu diagnozy i ratowaniu pacjenta. Natomiast tutaj jeszcze troszeczkę niby wszyscy wszystkiego by chcieli, ale nie do końca chcieliby za to zapłacić i nie do końca rozumieją zasadność. I myślę, że to też jest problemem.
Nie rozumieją tej zasadności, a często liczy się czas. Może brakować tego czasu na wyjaśnienie, jakie procedury
oczywiście
i dlaczego muszą być podjęte,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście.
Przede mną także informacja i wspomnienie, złe wspomnienie lekarki weterynarii. Na parkingu przed lecznicą zaatakowała mnie klientka, która mieszkała dwa domy dalej. Krzyczała, że pies zmarł, bo nafaszerowałam go chemią. Potem przyszła do poczekalni i znowu pyskówka. Tyle lat się tu leczę, a ona mi psa zabiła. Doktor bierze głęboki oddech. To był 13-letni York. Dostał znieczulenie, zrobiliśmy mu biopsję węzłów chłonnych i wyszedł chłoniak. Nic więcej nie dało się zrobić, ale wina spada na lekarza. W związku z tym obciążeniem, tym stresem, który towarzyszy pracy lekarzy weterynarii na co dzień, ale również tej nocnej. Rozumiem, panie doktorze, to pytanie najpierw do pana doktora Gugały, że są lekarze, którzy nie chcą zdecydowanie pracować w tych godzinach nocnych na takich dyżurach.
Oczywiście, bardzo dużo. Ja wspominałem kiedyś, że no, ładnych kilka lat temu próbowałem robić takie, organizować takie dyżury weekendowe, ponieważ no, niestety najwięcej rzeczy takich niefajnych dzieje się w weekend. To jest po prostu, no, można powiedzieć, jak to młodzi ludzie mówią, Armagedon. I to trwało chyba 3 miesiące i w pewnym momencie lekarze, że tak powiem, wszyscy, którzy brali udział w tych dyżurach, podeszli do mnie i powiedzieli tak, mogę ich zwolnić, ale oni na dyżury przychodzić nie będą, bo już nie mają siły, bo to jest po prostu za ciężko, za dużo. Ja też bardzo często przychodząc do pracy, zamiast pracować i robić swoje rzeczy, to musiałem po prostu tłumaczyć poszczególnych lekarzy, poszczególne działania. No, najśmieszniejsze było dla mnie to, jak pani przyszła i powiedziała, zapłaciłam 300 zł i co pan sobie wyobraża, pies nie jest zdrowy. Także dostaliśmy tylko krótki czas na to, żeby wyleczyć tego pieska, no bo pani była w nocy o 2, a o 8 godzinie już chciała, że tak powiem, zwrotu kosztów leczenia, bo pies nie jest zdrowy. To jest, no jest to też trudne, przecież też, no ja powiem szczerze, no bardzo różni są lekarze, którzy dyżurują. I to też nie jest tak, że każdy jest doskonały, bo ponieważ są lekarze jakichś tam specjalności, są lekarze, którzy mają może więcej doświadczenia, może troszeczkę mniej doświadczenia, więcej szczęścia, mniej szczęścia. No jesteśmy wszyscy inni. No, wiemy sami, że gdzieś tam jakaś hierarchia, jak to się mówi, tych doskonałych specjalistów jest, ale nie wszyscy jesteśmy tacy. No, każdy, kto przychodzi na dyżur, chce jak najbardziej udzielić tej najważniejszej pomocy, żeby zagrożenie życia oddalić, bądź po prostu no, przetrzymać pacjenta na drugi dzień. Ja jeszcze tylko chciałem wspomnieć taką rzecz, że na przykład w nocy, jak się są sytuacje takie, no, po upalnych dniach i tak dalej, to wszystko wychodzi, prawda? Wychodzą te wszystkie choroby kardiologiczne, wychodzą te wszystkie problemy z przegrzaniami i tak dalej. I to, proszę Państwa, no, w nocy, jak jest lekarz i pielęgniarka, czy nawet dwie pielęgniarki i jeden lekarz, to ileż tych pacjentów jest, na przykład jak trzeba podać, ludzie sobie życzą, żeby były badania krwi, badania obrazowe, żeby była podana kroplówka, podane leki. Mało tego. I jeszcze takie słyszałem kiedyś zarzuty. Wie pan co? Po prostu no, to było obrzydliwe. No, nie siedział ze mną nikt, nie zaglądał za często i tak dalej, i tak dalej. No, po prostu no, to jest takie no, naprawdę trudne. Czy w szpitalu pielęgniarka siedzi przy łóżku? Nie siedzi, ponieważ jest na oddziale, sam wiem jak leżałem, było 60 osób i było dwie pielęgniarki. I po prostu to był zaszczyt, jak pielęgniarka się zjawiła, prawda? Oczywiście w nocy, jeśli podawała leki, no to była ta chwila taka. Także to są takie sytuacje, że po prostu my rozumiemy z jednej strony, no ale teraz, proszę Państwa, nie ma chętnych ludzi do pracy. Nie ma specjalistów. Personel średni naprawdę w porównaniu do moich czasów jest personelem naprawdę w dużej mierze niedokształconym ze względu na to, że taka jest specyfika teraz szkół. No, ja niestety muszę tutaj, że tak powiem, no, ulżyć temu, co mnie dręczy i męczy. Poziom z tych, że tak powiem, dwuletnich
takich studiów zawodowych. Technik weterynarii.
Jest technik weterynarii, jest poziomem naprawdę bardzo ograniczonym, dlatego że nie dość, że mają 2 lata i to jest, zajęcia są weekendowe, to jeszcze większość czasu oni muszą się uczyć zwierząt dużych. No to już jest zupełna paranoja, gdzie na 95% żadna z tych osób nie pracuje na dużych zwierzętach, ponieważ tam generalnie nie potrzeba techników. No taka jest prawda. Techników weterynarii nie potrzeba w dużych oborach i nie ma teraz lecznic jakiś, powiedzmy, dla bydła, bo to już jest wszystko zupełnie inaczej zorganizowane. I teraz no po prostu tacy ludzie trafiają i teraz, żeby taki człowiek, że tak powiem, no zaskoczył w to wszystko, co się dzieje, to naprawdę
objął diagnostykę.
Tak, to jest 2 lata. Prawda? To jest 2 lata. Wykształcić dobrego technika to jest do 2 lat naprawdę. Jedni chwycą szybciej, drudzy chwycą.
Czyli 2 lata szkoły, jeszcze 2 lata
jeszcze
potem
2 lata takiego czegoś. No ja chodziłem do 5-letniego technikum i naprawdę przez 5 lat mieliśmy się co uczyć. Była matura, było po prostu to wszystko, było naprawdę zorganizowane, były przedmioty zawodowe. To naprawdę jak poszedłem na studia, to pamiętam, że na pierwszych tych, powiedzmy, latach, gdzie były te przedmioty zawodowe, no to koledzy przychodzili do mnie, żeby mi coś tam podpowiedział, ponieważ oni sobie nie radzili z tymi przedmiotami zawodowymi, bo my mieliśmy to praktycznie wszystko prawie, że gdzieś tam już powtórzone.
Tu mamy jedną stronę medalu, czyli właśnie te młode kadry tych techników weterynarii to pozostawiają wiele do życzenia. A z drugiej chcę wrócić do tego wątku, który pan doktor poruszył, tego stresu, tego zmęczenia tą pracą, tymi ciągłymi użeraniami się czasem, no niestety, z opiekunami psów czy kotów, czy innych zwierząt. I tu jest kwestia wypalania zawodowego. Wracamy do pana doktora Bartłomieja Kurosza. Czy lekarze weterynarii także mają te problemy nerwicowe, depresyjne i właśnie wypalenie zawodowe także dotyka waszą grupę zawodową?
No i zdecydowanie. I to mam wrażenie, że z niesamowitą siłą w ostatnich czasach. Tak jak no ja już pracuję w zawodzie ponad 20 lat, natomiast młodzi ludzie teraz, tacy, którzy nawet się angażują, często przychodzą do nas na przykład po roku, dwóch, że oni są wypaleni. Nie wiem, czy to jest kwestia nieumiejętności radzenia sobie w ogóle z sytuacją. Wiemy, jak młode pokolenia niestety no troszeczkę inne mają podejście do pracy, nauki, do rozwoju. My troszeczkę w innych warunkach byliśmy kształceni, zaczynaliśmy pracę. Natomiast no, jest to rzeczywiście też no, słabość taka psychologiczna, jak dla mnie, tych młodych pokoleń. I to, no, to się wszystko składa. To rzeczywiście i zarówno to obciążenie, o którym mówimy, czy to będzie praca nocna, czy to będzie praca dzienna. No, jesteśmy zawodem, który naprawdę się dość mocno spotyka ze stresem. To, co doktor mówił o tych kamyczkach, które nam wszyscy dokładają. To, co my zawsze też mówimy, nawet tak sobie troszkę żartując, że mamy najwspanialszy zawód na świecie, dopóki nie pojawia się opiekun. Niestety. Mamy świetnych pacjentów, są rewelacyjni, ja ich uwielbiam. Natomiast rzeczywiście ludzie, którzy mają te swoje wszystkie problemy, bywa to kłopotliwe, tak? A my musimy też sobie z tym poradzić. Czyli tak naprawdę wielokrotnie mamy dwóch pacjentów w gabinecie. Jednym jest opiekun, drugim jest zwierzak. I super, my chcemy sobie z tym radzić, ale rzeczywiście też fajnie, jakby ci nasi opiekunowie tych naszych pacjentów też gdzieś tam nam troszkę w tym próbowali pomagać.
A propos tego wypalenia zawodowego, poruszający tekst znalazłem na stronie noise.pl z 13 sierpnia tego roku. To jest wywiad z Magdą Firlej-Oliwą. To jest lekarz weterynarii i ona tutaj mówi, że raz na 2 miesiące ktoś z państwa gildii zawodowej, tak to określę, popełnia samobójstwo. Oczywiście powody samobójstwa są...
Nawet nie wiem, czy tak rzadko, szczerze mówiąc, bo ostatnio mam wrażenie, że raz w miesiącu czytamy o takiej sytuacji.
Powody samobójstwa są zapewne wielotorowe, ale nie można przecież wykluczyć, panowie, tego, że ten aspekt obciążenia, potwornego stresu tą pracą także odgrywa tutaj rolę.
No oczywiście.
Ja zawsze podkreślam, że proszę sobie wyobrazić, że na przykład no, kiedyś narzekałeś, że chirurdzy ludzcy nadużywali alkoholu. Tak się, no mówiło się, że pili, ale po prostu tak jak człowiek się zastanowi, to musiał być to jakiś powód tego, tak? Na tą chwilę, no w ogóle te rzeczy nie wchodzą w grę. Ja na przykład, no powiem szczerze, jestem bardzo odporny na wszystkie różnego rodzaju jakieś tam używki i dla mnie to nie ma najmniejszego absolutnie znaczenia. Natomiast, proszę Państwa, no naprawdę myślę, że każdy powinien wiedzieć w to, ja bardzo często to powtarzam opiekunom, że jeżeli przychodzi do nas pacjent i przychodzi i idzie na przykład, no, kierujemy go na zabieg, czy po prostu wykonujemy jakąś operację, to naprawdę nikt nie ma na celu absolutnie, żeby chociaż dosłownie jeden włos spadł z okrywy tego pieska. My naprawdę, każdy ma cel, żeby zrobić. Nieraz z takim entuzjazmem się mówi o zabiegach. Ja tych porażek zaliczyłem dosyć sporo w życiu, znaczy pojęcie względne sporo. Natomiast i to wynikały to zupełnie z naprawdę nie wiadomo jakich sytuacji. No, gdybyśmy mieli może taką opiekę, jak jest medycyna ludzka, takie, no, takie osiągnięcia, takie maszyny, powiedzmy anestezyjne, w ogóle takie przygotowanie, tak bardzo zaawansowaną anestezjologię i jeszcze o wiele więcej badań, ponieważ w medycynie ludzkiej można o wiele więcej badań wykonać niż u nas, byłoby lepiej. Dlatego my podchodzimy do tego z dużą, my musimy mieć dużą taką wiedzę empiryczną, musimy mieć bardzo dużo tej wiedzy i po prostu jeszcze proszę pamiętać, no ludzie są dosyć do siebie podobni, ale teraz proszę sobie wyobrazić, chodzić, no oczywiście psy też są podobne, koty są powiedzmy też podobne, ale jednak są zróżnicowane. Jednemu gatunku, jednej rasie nie możemy podać takiego leku, drugiej rasie nie możemy podać takiego leku i to dotyczy psów i kotów, prawda? No i teraz wyobraźcie Państwo sobie, mamy pieska, który waży, powiedzmy, no najmniejszy pacjent, którego operowałem, to była Chmurka, nie zapomnę jej nigdy, 45 deko, mały jorczek i tam właśnie miałem wykonać poważny zabieg, a najcięższy pacjent ważył chyba około 100 kg. I teraz zobaczcie Państwo, jaka jest tutaj, jaka rozrzutność. Także tu jest serce i tu jest serce. To serce bije szybciej, to serce bije wolniej. Tu musimy być bardziej wyczuleni na takie parametry, tu na takie parametry. Jaka to musi być naprawdę duża wiedza. Także do tej pory no, nie mieliśmy takich osiągnięć jak medycyna ludzka i lekarz weterynarii musiał radzić sobie sam. Ale po prostu naprawdę no wszystko staramy się robić też z sercem i to nie jest tak, że to jest jakieś na zasadzie jakieś uda się, nie uda, bo naprawdę też i sprzęt mamy już naprawdę bardzo, bardzo dobry, a nie zawsze to wszystko akurat nie daje rady. Zwierzęta nie mówią. Zwierzęta nie powiedzą nam, że dwa dni przed zabiegiem poczuły się gorzej. My nie wiemy, my nie mamy takich badań też, na przykład jak są na przykład zatorowości. U kotów jest na przykład taki tromboembolizm, się nazywa aortalny, czyli zatorowość taka aortalna, gdzie odrywają się skrzepy i na przykład, no nie daj Boże, trafi się to w naszym zabiegu i po prostu, no co, no zrobiliście, co zrobiliście z moim kotem? Takie są rzeczy i to jest najgorsze. Dla mnie najbardziej takie trudne to jest to, żeby poinformować o tym opiekunów. To są straszne przeżycia. Natomiast najgorsze są jeszcze takie przeżycia, jak ludzie zaczynają nękać, czy dzwonią, czy wyżywają się na recepcji, czy po prostu no, wydaje im się, że po prostu no, muszą się jakoś zemścić. Tak? No, to jest takie ciężkie. I jeszcze tutaj tylko krótko chcę dodać, a propos tych młodych lekarzy, to jest, proszę Państwa, najgorsze, co mogę tutaj przekazać, to, że na przykład w okresie pandemii wiem doskonale, że niektóre roczniki, które były bardzo tym wszystkim objęte i jeszcze do tego złośliwość adiunktów na studiach, bo ludzie jest, wszędzie są ludzie złośliwi, prawda? Ja uważam, że system naszego nauczania po prostu jakim betonem był, takim no niestety jest trochę. Ja nie chcę wszystkich uczelni tutaj do tego mieszać. To wiem, że na jednym z roku około 60% studentów leczyło, brało psychotropy. Czyli wspomagali się lekami. No proszę Państwa, no jakie to jest przygotowanie do zawodu? Ci ludzie nie mają żadnej siły. Na studiach nie uczy się myśleć, uczy się tylko zakuć i jak najszybciej zdać, tak?
Zapomnieć.
I tak. To są właśnie takie, no też między innymi te trudy dzisiejszego werbowania lekarzy do pracy.
Na początku naszej audycji wspominaliśmy o tym, że ten hejt pojawia się w gabinecie, ale potem przechodzi do internetu. Ja przygotowując się do dzisiejszej audycji przejrzałem sobie strony różnych gabinetów na profilach społecznościowych i praktycznie te, które są gabinetami z wieloletnim już doświadczeniem i obecnością na rynku, to tam nie ma tak, żeby były tylko same pozytywne komentarze. To też budzi zastanowienie, bo można by wtedy pomyśleć, że nie ma dobrych lekarzy weterynarii. Jeszcze w obronie może ludzi, oczywiście nic nie usprawiedliwia hejtu, agresji, nienawistnych komentarzy, no to jest to, że po prostu no, ludzie się, nie wszyscy, bo to panowie też mówili, troszczą o swoich pupili, ale chcę właśnie na koniec o tym hejcie w internecie. Czy tutaj panowie odpowiadają na ten hejt, który hejtem nie jest, na te takie jakieś opinie wyrażone w internecie, które są konkretne, treściwe, czy w ogóle lekceważycie tego rodzaju wpisy? Nie mówię o tych nienawistnych, w których nie ma krztyny prawdy, pan doktor Bartłomiej Kurosz.
Bardzo różnie z tym bywa. Był okres, kiedy reagowaliśmy troszeczkę częściej, nawet jesteśmy po kilku sprawach sądowych wygranych i co z tego, ale to były sytuacje rzeczywiście, że różne osoby, często z rodziny, opiekunów danego zwierzęcia, czy znajomi wręcz rzeczywiście nękali recepcję innych pracowników i gdzieś tam się zdecydowaliśmy nawet na drogę prawną, więc czasami reagujemy, prawie zawsze reagujemy na sytuacje, które rozpoznajemy, bo w momencie, kiedy coś jest rzetelne, a komuś mówiąc brzydko się ulało, ja lubię bardzo wyjaśniać tego typu rzeczy. Nie każdy ma odwagę, żeby przyjść osobiście. Czasami łatwiej jest mu usiąść przed komputerem, przed telefonem i coś tam napisać. Tak. Dokładnie, znaczy ludziom się wydaje, że są anonimowi, natomiast to lubimy wyjaśniać i czasami ci opiekunowie chętnie zdejmują te komentarze po wyjaśnieniu, rozumieją, dziękują, że to tak wyszło i przepraszają, że to tak wyszło. Natomiast wielokrotnie rzeczywiście są akcje, według mnie akcje takie bardzo szeroko zakrojone, że na przykład jest jakaś rzeczywiście sytuacja, coś się wydarzyło z pacjentem i na przykład pojawia się kilkadziesiąt, kilkanaście komentarzy negatywnych z bardzo różnych profili, czasami też takich no, fejkowych. No i to są trudne sytuacje, bo my już przez tą naszą całą historię ponad 20-letnią mieliśmy kilka takich sytuacji i to były bardzo ciężkie rzeczy dla wszystkich tak naprawdę, dla całego personelu, dla już to pomijając osobę, która bezpośrednio miała z tym związek, ale rzadko to jest jedna osoba, ale rzeczywiście najbardziej chyba obrywał personel średni, najbardziej obrywała recepcja. Ludzie jakoś tak mieli mniej odwagi chyba, żeby przed lekarzem gdzieś pewne rzeczy powiedzieć, a to takie nękanie na, głównie na tym personelu niższego szczebla czy recepcyjnego było dużo
częstsze. No tak, oni biorą najbardziej i najwięcej na tak, klatę, można no, powiedzieć. Już tak kończąc, została nam minuta, to jeszcze pytanie do pana doktora Leonarda Gugały, bardzo ważne. Czy ta całodobowa pomoc niesiona psom, kotom, innym zwierzakom, a szczególnie nocna przy szosie Stargardzkiej 61 na razie jest niezagrożona?
Nie ma takiej możliwości. Nie? Po prostu ja nawet myślę, że staramy się dużo, jeżeli są jakieś faktycznie niedociągnięcia, staramy się to na bieżąco wszystko poprawiać. No na razie nie. Póki jeszcze ja daję radę, to myślę, że nie będzie tak źle, także proszę się nie martwić.
Martwiłem się właśnie, bo pomyślałem, że skoro jest sporo tego hejtu, agresji, no to być może powiecie pas, ale nie.
Nie, myślę, że nie. Na tą chwilę na pewno zapewniamy państwa, że na pewno nie, a tak żeby uspokoić, to muszę powiedzieć, że po wyjściu z radia jeszcze jadę do pracy.
Aha, no to rzeczywiście dobrze, że są tacy lekarze weterynarii. Bardzo dziękuję panom Leonard Gugała.
Dziękuję bardzo serdecznie.
I pan doktor Bartłomiej Kurosz. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję bardzo.